Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Tak nam na początku roku, a może trochę też na końcu minionego roku, obrodziło polskimi dużymi serialowymi produkcjami. Żadna z nich nie była na tyle ciekawa, żeby poświęcić jej oddzielnego odcinka, dlatego dzisiaj odcinek zbiorowy pod hasłem Dobre, bo polskie.
Albo kolejny raz zakrzykniemy szkoda czasu na złe seriale.
To się okaże już za chwilę.
Szkoda czasu na złe seriale.
Przesmyk Suwalski, wojna hybrydowa, geopolityka, wschodnia flanka NATO, symulacja prognostyczna, starcie mocarstw, mapa mentalna. Tak, Zuza, właśnie zamieniam się w Jacka Bartosiaka, bo to jest chyba dobry nastrój, aby zacząć od serialu Przesmyk, o którym teraz porozmawiamy.
A jeżeli ja bym bardziej miała ochotę ziewnąć, to zepsuję ci wtedy to wspaniałe zapowiedzenie serialu Przesmyk.
Nie, myślę, że to jest taki naturalny odruch, kiedy słucha się różnych ekspertów właśnie od wspomnianej wcześniej przeze mnie geopolityki. Mamy serial, polski serial sensacyjny, to też już niesie pewien ciężar ze sobą, który bardzo mocno zahacza o naszą rzeczywistość. Nie do końca współczesną, bo sam serial dzieje się w 2021 roku, jeszcze przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę, ale bardzo mocno odnosi się do relacji naszych i naszych wschodnich sąsiadów.
Ja myślę, że on nawet nie nawiązuje, tylko właściwie to jest chyba, popraw mnie, jeśli się mylę, pierwszy taki polski serial, który tak na bieżąco właściwie próbuje komentować i odnosić się do tego, co się dzieje tu i teraz, prawda? Bo mamy, tak jak wymieniłaś, te wszystkie zagrożenia, jakaś właśnie Rosja, Białoruś, kryzys na granicy, w ogóle ten taki, taka atmosfera strachu, to jest to wszystko, co właśnie w Przesmyku widzimy. No, to jest serial też wyreżyserowany przez Jana Matuszyńskiego. To tak serialowo można powiedzieć, że to jest twórca króla. I właściwie miałoby się ochotę powiedzieć, że to jest ten serial, który ma być taką eksportową, sposobem serialowym, eksportowym sposobem na opowiedzenie naszej tutaj polskiej perspektywy na to, co się dzieje na wschodzie, czyli jakie to napięcia buduje, czego my się tu boimy i jak trudno właściwie jest żyć w takim napięciu.
Tak, chociaż ja nie do końca też rozumiem, o czym ten serial póki co jest, bo myśmy dostały do recenzji 3 odcinki, z 6, no nie mamy pełnego oglądu. Ja po tych 3 odcinkach zastanawiam się, dlaczego ten serial nazywa się Przesmyk, nawiązując do Przesmyku Suwalskiego i takich bezpośrednich relacji polsko-rosyjskich, czyli obwodu królewieckiego, obwodu kaliningradzkiego, do tych napięć, które między nami bezpośrednio a Kremlem czy Moskwą się pojawiają. Natomiast my na razie póki co jesteśmy właściwie tylko i wyłącznie wokół relacji polsko-białoruskich, które też są dosyć specyficzne. Przypominam, że to jest już ten moment, w którym mamy ten rok 2021 i to jest portretowane w serialu. Mamy już kryzys na granicy polsko-białoruskiej. No i w tym wszystkim jest fikcyjna historia. Fikcyjna historia, w środku której stoi nasza główna bohaterka, która jest szpieszką. Uwielbiam to słowo, powiem je jeszcze raz. Szpieszka. I ona jest agentką specjalną, która zostaje wysłana do Białorusi, żeby no, pilnować różnych polskich spraw, które się dzieją, bo w naszym konsulacie jest kret, który prawdopodobnie donosi naszym nieprzyjaciołom i zagraża to suwerenności i bezpieczeństwu Polsce. To jest oczywiście dużo bardziej skomplikowana historia, wielowątkowa, musi być romans, musi być miłość, musi być stracona ciąża, musi być jeszcze dużo różnych innych melodramatycznych, mniej lub bardziej historii, ale ogólnie, no właśnie, mamy naprawdę poważną polską rzeczywistość, gdzie to niebezpieczeństwo nadchodzi ze wschodu, no i mamy na jej tle pokazaną historię, która jest kiepska.
Papierowa. Bardzo papierowa. Te postaci są papierowe. Jest tu paru naprawdę fajnych aktorów, którzy mogliby pokazać nam trochę więcej, mam takie poczucie, ale nie dostali zupełnie na to materiału. Przyznam ci, że to jest serial. Dzisiaj będę dużo marudzić na te polskie seriale. Będę taką gderą, ale mam takie poczucie, że ten serial najbardziej zmarnował potencjał, jeżeli chodzi o to, czym taka opowieść mogłaby być w tym momencie historii, w tym momencie tego, co się dzieje, tego, że tu mogłoby naprawdę być dużo tego napięcia, tak żebyśmy po prostu jakoś z mrożącą krew w żyłach oglądać tę historię, tego, co się dzieje, co zagraża, co nam grozi. No, sama sytuacja, ty mówisz, wiesz, kryzys na granicy, ja lubię mówić wprost, że to jest sytuacja, w której ludzie w polskim lesie umierają. Próbując zdobyć bezpieczeństwo, dobre życie, są tam dzieci, są tam ludzie starsi, są osoby, które są w ogromnym potrzasku i wokół tego to jest jeden z wątków na przykład. I to jest oczywiście część większej polityki, wiele na antenie Radio Tok FM dyskusji na ten temat było, ale samo to, że ja właściwie nie czuję tego w tym serialu, co to jest i że to jest tak, ja mam wrażenie, prześlizgnięte, jest w ogóle ogromną, zmarnowaną szansą. To będzie dość brutalne, ale ja wiesz, że ja nie jestem pewna, czy ja sięgnę po te 3 ostatnie odcinki.
Ja jestem pewna, że sięgnę, dlatego że chciałabym się przekonać, że nie jest tak, jak myślę teraz, że jest lepiej. Ale ja...
To mi powiesz, dobra? Umówimy się tak, że ty się poświęcisz i mi powiesz, czy mam oglądać.
Ja nie uważam, że to jest błąd, czy to jest źle, że te postacie, tak jak ty mówisz, są papierowe. Ja bym raczej powiedziała, że po prostu tam są bardzo widoczne, reprodukowalne klisze z wszystkich filmów i seriali sensacyjnych, jakie znam, że mamy tu Berna trochę, mamy tu trochę Bonda, mamy trochę takich powieści Forsyta. Ja jestem akurat tuż po tym, jak obejrzałam Dzień Szakala, więc mam na bieżąco te historie właśnie spod znaku agentów specjalnych, służb specjalnych i polityki, która się wdziera w życia ludzi do zadań specjalnych. To mi w ogóle nie przeszkadza.
W Dniu Szakala te postacie nie są papierowe.
Są, Zuza. Nie, to jest
Ja jakoś się w nie wczuwam.
Ten sam level, tylko historia jest lepsza. Ja mam poczucie, oglądając Szakala, że trochę lepiej bronią się aktorzy, że może ta historia jest dla mnie ciekawsza, dlatego że jest mi mniej znana. Natomiast jeśli ktoś wykorzystuje za tło rzecz, którą ja się zajmuję na co dzień, no bo tak jest w Radiu Tok FM, że się tym zajmujemy, to jednak trochę więcej oczekuję po twórcach. Ty powiedziałaś dużo na temat kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. To jest póki co, przez te 3 odcinki, raczej temat bardzo poboczny. Może to się zmieni. Ja myślę, że wrócimy do tego wątku, bo tam pewna strzelba została na ścianie zawieszona i być może wystrzeli. Natomiast ja widzę, i to mi przeszkadza właśnie, manipulację. Może ona nie jest jakoś bardzo krzywdząca, albo taka, która będzie zmieniała mój odbiór tego serialu, natomiast to dosyć dobrze pokazuje, jakie błędy można popełnić w właśnie portretowaniu w sposób fikcyjny, jednak nawiązując do rzeczywistości, portretowania rzeczywistości. Dlatego, że tam jest taka sytuacja, w której widzimy osoby, które ratują uchodźców z lasu, próbują im pomóc i wtedy napadają na nich takich dwóch typów, którzy mówią, że nie chcemy tutaj tych uchodźców, dlaczego im pomagacie. No, łatwo jest zrozumieć, że to są jacyś lokalsi, którzy przyszli i trzonkami od łopat chcą pobić czy to uchodźców, czy to ratowników. I wydaje mi się, że w sytuacji, w której od 3 lat, czy od prawie 4 trwa kryzys na granicy polsko-białoruskiej i właśnie tak jak powiedziałaś, ludzie tam umierają i to niestety państwo jest głównym sprawcą przemocy, to aparat państwa jest aparatem przemocy.
Też nie tylko wobec... Ja tylko dodam, bo to jest ważne w tym tygodniu, że nie tylko jest sprawcą przemocy wobec osób, które są w tym lesie i które próbują uciekać z różnych krajów, ale też jest sprawcą przemocy i prześladuje też te osoby, które próbują im pomagać. Więc to jest bardzo piętrowa.
Tak, jasne. I nasi słuchacze to dobrze wiedzą. Ale pokazywanie w serialu tego, że to lokalni mieszkańcy są agresywni wobec uchodźców i są agresywni wobec ratowników, jest dla mnie bardzo niemiłym zgrzytem. I myślę sobie, że też dla ludzi, którzy mieszkają na tym pograniczu polsko-białoruskim, będzie niemiłym zgrzytem.
Szczególnie, że wśród tych osób też są osoby, które pomagają uchodźcom i też ponoszą za to karę po prostu. Ale rzeczywiście ja jakoś bardzo jestem poruszona, szczególnie tym, jak ten wątek jest słabo potraktowany, ale tam mamy też Białoruś, widzimy, jak Białoruś jest też złym miejscem dla Polaków, którzy tam mieszkają, to jest też jakoś ważny wątek. I ten serial też ma taki fabularny problem, że on jest bardzo przewidywalny. Ja mam takie poczucie, że z bębna maszyny losującej jestem w stanie bardzo łatwo prześledzić to, co się za chwilę w tym serialu wydarzy. Czyli kto będzie miał z kim romans, dlaczego, jak to będzie wyglądało, wszystko to, co już znamy, ale tutaj kultura remiksu nie zadziałała. Że to nie jest zrobione ciekawie.
No tak, no to jest cały czas rozmowa w koło konwencji serialu sensacyjnego czy serialu szpiegowskiego. No, też nie oglądamy Bonda, dlatego że chcemy się dowiedzieć, czy James przeżyje na końcu. Spoiler alert, przeżyje, wygra, tak? Uda mu się.
Ja lubię Bonda, żeby była jasność. Ja lubię Bonda, ja lubię te konwencje. To nie jest tak, że ja coś mam do tej konwencji. Wydaje mi się, że ta konwencja jest wartościowa i że ogląda się ją po coś, tylko tu jest tak, że jest ta konwencja, a jednocześnie takie poczucie, że w tym serialu ma być powiedziane coś więcej, coś głębiej, coś ważniejszego niż tylko po prostu opowieść historii. No i to jest coś, co mi przeszkadza.
Znaczy ja cały czas myślę o tym i wracam bardzo uparcie do tego, że jeśli chce się mieszać bardzo mierzące wątki do fabuły serialu sensacyjnego, no to trzeba być gotowym na krytykę i na to, że się po prostu ludziom to nie spodoba, czy będą z tego powodu niezadowoleni, jak pewne rzeczy są przedstawione. Bo ja uważam, że jakby super, cennie jest, szczególnie teraz w Polsce, przypominać, że to Rosjanie są naszymi wrogami. Tak mi się wydaje. Uważam, że to jest akurat dobry cel. Natomiast jak to jest robione w Przesmyku? No jest robione tak łopatologicznie, bardzo uproszczony sposób, w sensie, jeśli mamy przedstawiony pewien kryzys dyplomatyczny, który wybucha na linii Polska-Białoruś, no to mamy po prostu wszystkich złych Białorusinów i wszystkich dobrych Polaków. I tak trudno mi było nie myśleć o tym, że gdzieś tam na opozycji jest, gdzieś tam na Białorusi jest jakaś opozycja, gdzieś tam na Białorusi są tak zwani porządni ludzie, których po prostu zupełnie tam nie widać. Jedynymi po prostu siewcami prawdy, najszlachetniejszymi w całym Mińsku są tylko i wyłącznie Polacy. Jakiś to jest kurczę ksenofobiczne dla mnie. Więc ja mam dużo refleksji właśnie tego typu.
Tak, ja mam wrażenie, że ten serial jest też bardzo oparty na takich stereotypach, właśnie takich prostych polaryzacjach i też uważam, że jest zmarnowaną szansą, żeby zniuansować trochę tę historię i w ogóle pokazać tą perspektywę polską, bo zobacz, to jest serial polski, który pojawia się na platformie Max. Mamy już polskie seriale, które oglądały się na świecie. Tak? Platforma Max to jest potencjalnie, wiesz, serial szpiegowski opowiadający o tym poczuciu zagrożenia i tym, co się dzieje w Polsce w kontekście wschodniej granicy, tak? Tego, co się dzieje, wojny w Ukrainie, Białorusi za granicą Rosji, za granicą. Zobacz, jaka to jest taka szansa, żeby opowiedzieć jakąś historię głębszą niż to, że Polacy nie lubią Rosjan. W cudzysłowie oczywiście, upraszczając wszystko, zdaję sobie sprawę, jak dużo pułapek jest w tym zdaniu, które powiedziałam. A ten serial jeszcze bardziej to w ten sposób upraszcza. Historię, którą też w wielu polskich mediach próbujemy zniuansować.
Mam wrażenie, że twórcy myśleli, że przełamią ten klasyczny, sensacyjny format tym, że główną bohaterką jest kobieta. I że to będzie
to już za
właśnie
mało.
To zaskoczenie. Ale no właśnie, no to można było 10 lat temu takie seriale robić, ale dzisiaj to już trochę nie gra. No i mi jest przykro, bo ja bardzo lubię Jana P. Matuszyńskiego jako twórcę. Doceniam jego i filmową, i serialową twórczość. Tutaj nie wyszło. Trochę jest mi przykro i tylko na koniec jeszcze jakby chyba już ogarniając Przesmyk i zmierzając do końca rozmowy na temat tego serialu, to powiem, że ta Białoruś, która jest tam przedstawiona, to są głównie okolice Górnego Śląska i Zagłębia, więc też można zrobić stereotypowo postsowiecki klimat, używając obrazów z drugiej części Polski.
Tym wnioskiem kończymy tę część naszej dzisiejszej rozmowy, która jest poświęcona Przesmykowi. Można obejrzeć pierwszy odcinek już na platformie Max, ale to nie jedyna polska nowość, która ostatnio pojawiła się na platformach streamingowych. Trochę tego jest. Co teraz łapiemy?
Wzgórze Psów, co ty na to?
Myślę, że to jest dobry pomysł, bo to jest taki popularny serial. Można obejrzeć na Netflixie. Ekranizacja książki Jakuba Żulczyka. Sporo już było tych ekranizacji takich serialowych książek Jakuba Żulczyka i parę było naprawdę bardzo, bardzo dobrych. Ja też muszę ci przyznać, że nie czytałam wszystkich książek Żulczyka, ale akurat tę, na podstawie której jest Wzgórze Psów, czytałam i ja bardzo lubię tę książkę.
Tak, i dużo już było na temat Wzgórza Słów powiedziane w przestrzeni. Głównie ten serial zasłynął tym, że nic w nim nie słychać. Chociaż ja akurat polemizuję z tym, bo wydaje mi się, że aż tak źle nie było i nie oglądałam tego na żadnym kinie domowym, tylko po prostu na swoim średnio dobrym laptopie ze średnio dobrymi głośnikami. Natomiast nie jest to rzecz, która mi przeszkadza w tym serialu. Jeśli mówisz o Wzgórzu Psów książce, to muszę przyznać, że to jest moja ulubiona książka Jakuba Żulczyka. Bym powiedziała nawet, że ukochana. I ja jestem wrogiem takiej postawy ludzi, którzy lubią jakieś dzieło kultury, komiks, książkę, jakieś uniwersum filmowe czy serialowe, czy jakiekolwiek inne, growe, którzy dostają nową wersję swoich ulubionych bohaterów, swoich ulubionych opowieści i są rozczarowani, zrozpaczeni, mówią, że to zniszczyło im całą przyjemność, że to nie tak powinno być i tak dalej. Wydaje mi się, że taka postawa no, nic nie wnosi i trochę się z niej zawsze śmieje. No i trochę mam chęć wejść teraz w tę rolę jako wielka fanka Wzgórza Psów, tupiąc nogą i mówiąc, nie tak to powinno wyglądać, nie podoba mi się ten serial.
Ja mam bardzo podobne odczucia, mam poczucie, że lepiej by mi się oglądało ten serial, gdybym oglądała go bez znajomości książki. I też ja myślę, że moją ulubioną książką Jakuba Żulczyka, nie czytałam, tak jak mówię, wszystkich, więc jeszcze przede mną ta droga jest Informacja Zwrotna i obejrzałam ją, znaczy przeczytałam tę książkę po obejrzeniu serialu, który też można obejrzeć na Netflixie z Arkadiuszem Jakubikiem i byłam jeszcze bardziej zachwycona serialem. W sensie miałam takie poczucie, że w pakiecie to już w ogóle jest super obejrzeć serial i książkę i że to jakoś się widzi. Bardzo to było dla mnie tak popkulturowo satysfakcjonujące, a ze Wzgórzem Psów też mam takie ochotę usiąść, pozaznaczać i powiedzieć, gdzie zrobili nie tak. Być tą fanbazą, jeżeli chodzi o Wzgórze Psów. Chociaż uważam, że ten serial ma parę plusów i że to nie jest tak, że... Myślę, że to będzie serial, na który najmniej będę dzisiaj narzekać.
Tak, ja też ostatecznie nie jestem aż taka krytyczna wobec Wzgórza Psów, bo to, no to też jest paradoks, bo jednak jak ma się serial czy film, który został zekranizowany, znaczy książkę, która została zekranizowana w postaci serialu i filmu, no to zawsze można się przyczepić, że scenarzysta coś tam przepisał, że reżyser nie tak ogarnął i tak dalej. No tutaj trudno jest się do tego przyczepić, bo Żulczyk sam robił, robił to z Piotrem Domalewskim, który zresztą jest reżyserem tego filmu razem z Jackiem Borcuchem. No i co? No i mam mieć pretensje do pisarza, że tak napisał serial na podstawie swojej książki, no to jest to idiotyczne. Natomiast nie podobają mi się te uproszczenia i zmiany względem oryginalnej historii. Myślę sobie, że ciężar różnych emocji został inaczej rozłożony pomiędzy bohaterów i bohaterki tej książki i że zupełnie inaczej ich odczytuję w książce niż na ekranie i nie do końca mi się to podoba.
To prawda, ale mówiąc też na plus, to dla tych, którzy nie czytali książki, nie mają tego obciążenia książką, to mam wrażenie, że ten serial jest czymś, co powiedziałabym, próbuje trzymać taki klimat Kruka, czy innego polskiego serialu, no bo właściwie tak sobie marudzimy i rozmawiamy o tym Wzgórzu Psów i nie powiedziałyśmy, o czym jest ten serial, o czym jest w ogóle ta historia.
Historia jest taka jak wiele podobnych historii. Mamy małe miasteczko, które staje się sceną zbrodni popełnionej jednej przed laty, która zmieniła życie naszych bohaterów i zbrodni, która dzieje się również teraz, więc mamy dwa plany czasowe. Naszym głównym bohaterem jest Mikołaj Głowacki, człowiek, który z Zborku wyjechał kilkadziesiąt lat wcześniej, po tym jak jego dziewczyna ówczesna została zamordowana, on o tym napisał książkę, oczernił swoje miasto od góry do dołu, właściwie nie pokazuje się tam w tym zborku, między innymi dlatego, że no, że właściwie nie zostałby tam dobrze przyjęty, ale wraca po latach. Wraca po latach na urodziny swojego ojca, wraca z taką trochę białą flagą pokoju, razem z nim jest jego żona Justyna. No i tak się składa, że jak tylko wracają, to zostaje popełniona kolejna zbrodnia. Nasi młodzi bohaterowie wkręcają się w to, żeby rozwiązać, jaka za nią stoi tajemnica. Do tego wszystkiego są relacje rodzinne, do tego wszystkiego jest no, pewien szemrany biznes, który próbuje zatrzymać ojciec Mikołaja, czyli Tomasz, w tej roli Robert Więckiewicz. No i wszystko ma taki kryminalno-sensacyjny sznyt, a jednocześnie według mnie przynajmniej jest opowieścią o jakimś pokoleniu. Jest opowieścią, historią pewnego pokolenia ludzi, którzy wyjechali ze swoich rodzinnych miejscowości, mają traumę tego, żeby do nich wrócić, bo no, są już po prostu innymi ludźmi.
Ja myślę też, że ten dramat rodzinny to jest coś, co jest dość ciekawie tutaj opisane też serialowo, że ta relacja między ojcem a synem to jest coś, co się ogląda i te interakcje są czymś w ogóle w tym stylu aktorskim, co bardzo takim ekspresyjnym Roberta Więckiewicza tutaj w tej roli mniej. No wiesz, że te różnice są naprawdę, naprawdę ciekawe, jak się widzi Mateusza Kościukiewicza i Roberta Więckiewicza. Mnie się to podobało. I tutaj jest dużo takich wątków, które trochę znamy. No właśnie ten powrót do małej miejscowości, to poczucie alienacji, to poczucie, że już się tutaj nie pasuje, że jest się niechcianym w tej małej miejscowości, że nawet ta rodzina, ci przyjaciele, ci wszyscy ludzie jakby przeszli dalej. Że to jest dobrze opowiedziane. I mimo takich różnych zarzutów, które mam, mi się dobrze oglądało ten serial. Ja się wciągnęłam i ja obejrzałam go za jednym zamachem, całą tę historię, marudząc sobie właśnie na to, że kurczę, ale w książce to było coś tam, a książki pamiętam inaczej, ale też pomyślałam i to jest też ciekawe w takim konsumowaniu popkultury, że ja sobie teraz będę przypominać tę książkę, czyli sięgnęłam po obejrzeniu do serialu znowu do Wzgórza Psów i będę do niej wracać jeszcze raz sobie porównując te historie, więc one mogą bardziej ze sobą korespondować. Teraz tak dorzucam sobie taki argument niż być do siebie w kontrze. No, z mojej perspektywy, z dzisiejszego zestawienia, z tych seriali, które ja widziałam, to jest najbardziej udana produkcja.
Pewnie tak, pewnie się z tobą zgodzę, natomiast robię weto co do tego, co ty powiedziałaś. W ogóle postać Mikołaja mogłaby dla mnie nie istnieć w tym serialu. Niestety, ale Mateusz Kościukiewicz chyba sobie z tym nie poradził. Ja no nie za bardzo przypadam za tym aktorem i jest w tym serialu taki moment, w którym Mikołaj jako postać znika na pół odcinka, może nawet prawie cały, i to jest najlepszy moment tego serialu i w ogóle za nim nie tęsknię. Natomiast Robert Więckiewicz w roli Tomasza Głowackiego, no to nie jest właśnie ten Tomasz Głowacki, którego zawsze sobie wyobrażałam. Wiadomo, Więckiewicz klasa i tak dalej, ale nie. No tutaj mam problem z tym i jednak powiedziała też o tym, warto wspomnieć, że Jaśmina Polak tutaj chyba najlepszą robi kreację, która gra żonę Mikołaja, taką dziennikarkę z zapałem śledzącą skandal, sensację, która się gdzieś rozgrywa w tle tego miasteczka, którą żyje to miasteczko, sprzedaż jakiejś bardzo atrakcyjnej działki. No, ten serial ma dużo mielizn i dużo błędów, natomiast są tam, po prostu cieszę się, że mogłam obejrzeć ekranizację książki, którą lubię, nawet jeśli ona mi jakoś tam nie do końca.
No tak, ale z tych trzech seriali to wciąż ja będę się trzymać tego, że polecam, ale ten następny serial jest w środku mojego zestawienia, bo mamy jeszcze jedną produkcję od Max polską, czyli Lady Love. Opowieść o, no taka inspirowana historią Teresy Orłowskiej, która w latach 80. wyjechała do RFN Polki, która podbiła tamtejszy rynek porno.
Tak, i jest to typowa opowieść, jakiej wiele już widzieliśmy w polskich serialach, która żeruje na naszej nostalgii do lat 80., do lat 90. I właściwie tutaj ta historia się nie liczy, bo historia jest absolutnie randomowa, błaha i niezbyt ciekawa w sumie. minus te właśnie erotyczne wątki. No i cóż, ja nie mam za wiele do powiedzenia o tym serialu, bo on mnie strasznie znudził. To jakaś bzdura. No, historia jest nieciekawa, no to jest... i naprawdę nie warta uwagi.
No to jest opowieść, ta tytułowa Lady Love to jest Lucyna Liss i ona opowiada jakby historię swojego życia. Najpierw była żoną despotycznego taksówkarza, co ma w sobie taką bardzo 80-sowy sznyt. Doświadczyła przemocy, była gnębiona i później jakby ta kariera w filmach dla dorosłych jest też taką, miała być może tak, taką opowieścią o samostanowieniu, ale rzeczywiście no, nie wyszło to chyba tak, jak miało wyjść, bo jest dość plastikowo. Ja mam nawet taki jeden moment, który aż mi zazgrzytały zęby, to kiedy ona występuje w talk show. Nie wiem, czy pamiętasz ten moment, ale ona w pewnym momencie występuje w talk show, bo jest taką kobietą biznesu, która wiele osiągnęła i jest taka, odniosła taki sukces, no i wtedy widać, jak nieudana jest to jednak produkcja.
Nie wiem, no nie tak się robi chyba emancypacyjne historie dzisiaj. I trochę mało jest, żeby zrobić główną bohaterką kobietę. Nieważne, czy będzie śpieszką, czy będzie gwiazdą porno, tylko trzeba ją jeszcze obudować jakąś ciekawą historią, dobrze napisać scenariusz, żeby się nie miało wrażenia oglądania jakiejś przebłysków, które zostały pomontowane na szybko i wypuszczone w bardzo niechlujny sposób, bo takie mam refleksje co do Lady Love. No tylko czegoś więcej oczekuję się po prostu i niestety tego również w tym serialu nie dostałam.
Serial można obejrzeć na platformie Max, ale ty widziałaś jeszcze jedną polską produkcję, której ja jeszcze nie widziałam. Powiedz mi, czy warto obejrzeć Ślebodę?
Tak, Ślebodę to jest pierwszy polski serial platformy Sky Showtime, która u nas jest znana głównie jako ta platforma, na której można obejrzeć Yellowstone. I Śleboda jest ekranizacją no, dość takich popularnych etnokryminałów. Odrozgrywa się to wszystko w Murzasichlu, w górach. Spod Samiuszkich Tater jest ten serial. Można go nazwać serialem kryminalnym. Z wątkami ludowymi. Nie wiem, czy pamiętam serial, w którym tyle mówiono po gorolsku, godono po gorolsku. To jest zabawne, bo grają tam aktorzy, którzy dosyć mają otrzaskane twarze z polskich produkcji serialowych i filmowych. Maria Dębska chociażby. I jak oni zaczynają, akurat Maria Dębska nie mówi po gorolsku, ale inni mówią. No jak oni zaczynają tak mówić, to ma się jakiś taki zgrzyt i nie wie, no nie wiem, to prowadzi do pewnej dezorientacji. I cóż, i myślę, że można sobie również darować ten serial. Jest dość przewidywalny. Ty chyba tak właśnie powiedziałaś o serialu Wzgórze Psów? Nie, czy o Przesmyku tak powiedziałaś? Już nie pamiętam. O Przesmyku tak powiedziałaś. Więc jest dosyć przewidywalny w rozwiązaniu. Jest tam rzucony jeden wątek, który mógłby być bardzo ciekawie poprowadzony i w ogóle jest bardzo ciekawie poprowadzony w książce. Mianowicie o Goralenwolk, czyli o relacjach pomiędzy nazistami a góralami, którzy niektórzy z nich po prostu mieli na swoim koncie kolaborację. I to mogło być fajne, gdyby zostało jakoś bardziej pociągnięte, bardziej wybite na pierwszy plan. Niestety zrobiono tak to trochę po łebkach. I po zakończeniu tego serialu, po finale, ma się wrażenie, że ten wątek został doklejony tylko i wyłącznie po to, że no właśnie, jest to coś intrygującego powiedzieć Goralenwolk, pokazać swastykę w filmie, ale nic więcej za tym nie idzie. Trochę jestem rozczarowana tym serialem, myślałam, że to będzie coś dużo bardziej emocjonującego, ale myślę, że wszyscy, którzy lubią góry, to się w nim odnajdą, dlatego że tam są to naprawdę przepiękne zdjęcia i mi się samej zachciało wziąć plecak i natychmiast wsiadać do pierwszego pociągu do Zakopanego, jaki odjeżdża z Dworca Centralnego.
I tak właśnie, zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Rozmawiałyśmy o czterech serialach i rekomendacji do koniecznego obejrzenia wyszło nam zero.
Nie, no tam wiesz, po półweczce, po ćwiarteczce na każdy serial i tam się może coś nazbiera. Słuchajcie, jeśli wy podzielacie nasze zdanie, i uważacie, że te polskie seriale z ostatniego miesiąca też wam nie dowiozły, to dajcie znać, co wam dowiozło. A jeśli chcecie się z nami pokłócić, na przykład podobał wam się Przesmyk, albo jesteście wielkimi fanami Wzgórza Psów, albo zachwycaliście się Lady Love, to też koniecznie napiszcie. Awantury i pretensje również mile widziane.
seriale@maupatok.fm, powtarzam jeszcze raz, seriale@maupatok.fm, czekamy na
a my maile. Się słyszymy już za tydzień, oczywiście w piątki na tok.fm.pl i w soboty o 18 na antenie Radia Tok FM.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć.